poproszono mnie, by podzielić się, jakie miejsce zajmuje święty Józef w moim życiu konsekrowanym. Przyznam, że nie zawsze jest łatwo mówić, świadczyć o świętym Józefie, bo jest on bardzo dyskretny i trzeba dobrej refleksji, żeby odkryć jego działanie. Święty Józef stał mi się bliski dzięki darowi życia konsekrowanego, za który jestem bardzo wdzięczna Panu Bogu. Przed wstąpieniem do wspólnoty we Francji, kiedy mieszkałam w Krakowie, nieraz wracając z pracy, wstępowałam na adorację do kaplicy klasztornej sióstr Bernardynek, gdzie znajduje się cudowny obraz świętego Józefa, ofiarowany w 1627 roku przez papieża Urbana VIII biskupowi krakowskiemu, który z kolei ofiarował go siostrom bernardynkom budującym klasztor. Nie miałam jednak jakiegoś szczególnego nabożeństwa do świętego Józefa, ani nie zastanawiałam się nad rolą, jaką mógłby odegrać w moim życiu. Nigdy też nie przyszło mi na myśl, że mogę spędzić życie we wspólnocie, która określa się jako jego rodzina. Często natomiast modliłam się do Matki Bożej. W naszej rodzinie Maryja była w szczególny sposób czczona. Przyczyniło się do tego z pewnością cudowne uzdrowienie mojego brata za wstawiennictwem Matki Bożej z Lourdes z poważnego uszkodzenia narządu słuchu. Maryja i w jakiś sposób towarzyszyła i mnie w życiu. W czasie studiów i później pracując już związana byłam z parafią Matki Bożej z Lourdes. Dom naszej wspólnoty, w którym teraz jestem, koło Lyonu, też ma wpisane w swoją historię obecność Matki Bożej z Lourdes. To właścicielki tego domu spotkały się z Bernadetą w czasie objawień i to one ufundowały figurkę Matki Bożej, która znajduje się w grocie Masabielskiej. I tak przez przypadek mój pierwszy przyjazd do wspólnoty zbiegł się w czasie ze świętem Matki Bożej z Lourdes. Do tej pory myślałam, że to Maryja przyprowadziła mnie do Józefa. Ale przygotowując to świadectwo, uświadomiłam sobie, że już wcześniej był on obecny w moim życiu, ale w sposób tak bardzo dyskretny, że tego nie zauważałam. Podobnie jak na tym obrazie, który znajduje się u sióstr Bernardynek, gdzie święty Józef prowadzi za rękę Jezusa, tak jest i w naszym życiu. Gdy otworzymy nasze serce na obecność świętego Józefa, bierze on nas za rękę i dyskretnie prowadzi. Pierwsze lata pobytu we wspólnocie były dla mnie czasem poznawania świętego Józefa, jego roli w życiu Jezusa, roli, jaką spełnia w życiu Kościoła oraz roli, jaką może i pragnie spełnić w życiu każdego z nas. Najpierw było to poznawanie takie trochę intelektualne poprzez konferencje, kasety, lekturę. Jednak codzienne wizyty w kaplicy świętego Józefa na wzgórzu koło naszego klasztoru i chwile osobistej modlitwy w tym właśnie miejscu sprawiły, że z czasem zaczęła nawiązywać się z nami, między nami pewna relacja. Pamiętam, że któregoś dnia ze wzruszeniem uświadomiłam sobie, że jestem jego córką. I to nie tylko dlatego, że przynależę do wspólnoty, która określa się jako jego rodzina, ale kryło się za tym coś więcej. W pierwszych latach życia zakonnego uderzyły mnie pewnego dnia słowa świętej Teresy z Avila, która dzieliła się tym, że od wielu lat, co roku w dzień jego święta, prosi świętego Józefa jakąś łaskę i zawsze ją otrzymuje. A jeśli jej prośba jest w czymś niewłaściwa, to święty Józef zawsze ją sprostuje dla większego jej dobra. Zachęcona przykładem świętej Teresy, poszłam w jej ślady. Chciałam sprawdzić, czy zadziała to również i w moim życiu. Najpierw były to rzeczy łatwe do sprawdzenia, ale dotyczące jakichś innych osób czy jakichś rzeczy. Z czasem ośmieliłam się poprosić o coś bardzo osobistego. I tak święty Józef stał się moim przewodnikiem duchowym. W sposób bardzo dyskretny, ale i bardzo konkretny zaczął wprowadzać mnie w tajniki życia wewnętrznego. Były to lekcje bardzo ważne dla mnie. Charakterystyczne było to, że robił to w taki sposób, że nie zawsze uświadamiałam sobie, komu zawdzięczam pomoc. Dopiero po głębszym zastanowieniu się i przeanalizowaniu faktów odkrywałam jego prowadzenie. Pamiętam, jak po ślubach wieczystych zostałam wysłana do Montrouge na południe Francji. Jest to miejsce, które od prawie 50 lat jest poświęcone świętemu Józefowi. To sanktuarium z dużym zapleczem rekolekcyjnym, otoczone winnicami, co sprzyja kontemplacji. Wcześniej wydawało mi się, że moje powołanie jest bardziej apostolskie, ale pobyt w Montrouge pozwolił mi bardziej odkryć i docenić wymiar kontemplacyjny naszej wspólnoty. Tam też odkrywałam świętego Józefa przede wszystkim jako tego, który zanurzony był w Słowie Bożym i który uczy nas, jak przemieniać naszą codzienną pracę w Opus Dei, w dzieło Boże. Pobyt w tym miejscu pomógł mi inaczej spojrzeć na moje własne powołanie, moją drogę. Zrozumiałam, jak ważne są zwykły uśmiech, serdeczny gest, dyskretne towarzyszenie ludziom. Kiedy po 2 latach wyjeżdżałam z Montrouge w okolicznościach takich trochę zaskakujących dla mnie, znalazłam na biurku książeczkę świętego Alfonsa Liguoriego zatytułowaną Wola Boża. Nikt nie wiedział, skąd się wzięła tam na tym biurku ta książeczka, kto ją tam położył. A dla mnie stała się ona programem dla mojego życia zakonnego. Miałam wewnętrzne przekonanie, że był to prezent od świętego Józefa. Ta książeczka bardzo mi wtedy pomogła w przyjęciu decyzji przełożonych z radością i w przekonaniu, że taka jest wola Boża. Czytając tą książeczkę, poruszyła mnie szczególnie przytoczona w niej historia ojca Jana Tolera, dominikanina żyjącego w XIV wieku w Strasburgu, który długo modlił się do Pana Boga, prosząc Go, by posłał mu kogoś, kto nauczyłby go prawdziwego życia wewnętrznego. Pewnego dnia usłyszał wewnętrzny głos, który mu mówił: idź do tego, a tego kościoła, a znajdziesz tamtego, kogo szukasz. I posłuszny temu wewnętrznemu natchnieniu poszedł do wskazanego kościoła i w jego progu spotkał bosego żebraka, odzianego łachmanami, którego pozdrowił słowami: dzień dobry, mój przyjacielu. W odpowiedzi usłyszał: mistrzu, nie pamiętam, żebym kiedykolwiek przeżył zły dzień. Ojciec Toler, kontynuując rozmowę, rzekł: niech Pan Bóg da ci szczęśliwe życie. Na co żebrak odpowiedział: nigdy nie byłem nieszczęśliwy. A następnie dodał: posłuchaj, mój ojcze, to nie bez powodu powiedziałem ojcu, że nie miałem nigdy złego dnia. Ponieważ kiedy jestem głodny, uwielbiam dobrego Boga. Kiedy pada śnieg lub deszcz, błogosławię Go. A jeśli mną pogardzają lub mnie przepędzają, jeśli doświadczam jakieś niełaski, nie omieszkuję wielbić za to mojego Boga. Następnie dodał, że jego zwyczajem jest pragnąć wszystkiego tego, czego Bóg pragnie, bez żadnego zastrzeżenia i przyjmować wszystko z jego ręki z radością, jako coś najlepszego dla niego, niezależnie czy są to doświadczenia słodkie czy gorzkie. Zadziwiony ojciec Stoller spytał żebraka, a jeśli kiedykolwiek, nie daj Boże, chciałby Bóg, żebyś został potępiony, co powiedziałbyś wtedy? W odpowiedzi usłyszał, jeśli Bóg chciałby tego, mam dwa ramiona, pokorę i miłość, którymi uścisnę go tak mocno, że chcąc strącić mnie do piekła, będzie zmuszony pójść tam ze mną. Otóż będzie to dla mnie o wiele słodsze być z nim w piekle, niż cieszyć się z wszystkimi rozkoszami nieba, cieszyć się wszystkimi rozkoszami nieba bez niego. A na pytanie, gdzie znalazł Boga, żebrak odpowiedział: tam, gdzie pozostawiłem wszystkie stworzenia. Ojciec Stoller zadał mu jeszcze pytanie, by przyznał się, kim jest. Żebrak powiedział, jestem królem, a moje królestwo jest w mojej duszy, gdzie wszystko trzymam we właściwym porządku. Uczucia i emocje podporządkowane rozumowi, a rozum Bogu. Na pytanie, co doprowadziło go do tak wysokiej doskonałości, ojciec Stoller usłyszał w odpowiedzi milczenie z ludźmi, by rozmawiać z Bogiem i zjednoczenie z moim ukochanym Panem. W nim odnalazłem pokój i odnalazłem go na zawsze. Otrzymane poprzez tę książeczkę wskazówki były bardzo cenne dla mnie, ale że jestem uczennicą dosyć oporną, upartą, potrzeba mi było jeszcze dobrych kilku lat życia zakonnego, by zrozumieć, że wskazania te są nie tylko istotą życia zakonnego, życia konsekrowanego, ale i sercem duchowości naszej wspólnoty. Przyglądając się świętemu Józefowi i medytując różne sceny z jego życia, stało się dla mnie oczywiste, że on sam żył w taki sposób, przyjmując wolę Bożą w doskonałym posłuszeństwie i wypełniając ją bez żadnej zwłoki, bez dyskusji, bez żadnego ale, doskonale panując nad uczuciami i emocjami. Możemy uczyć się od niego wyciszenia i wewnętrznego skupienia, nieustannego uwielbienia Boga i adorowania Go. Ale święty Józef jest tak bardzo dyskretny, że nie mówi o sobie samym, lecz podsuwa nam inne przykłady. Im dłużej jestem we wspólnocie, tym więcej odkrywam elementów naszego codziennego życia, elementów życia wewnętrznego, gdzie święty Józef jest dla nas modelem. Jest on dla mnie przede wszystkim mistrzem życia wewnętrznego, od którego możemy się tak wiele nauczyć. Jak pisze Karol de Foucault, życie świętego Józefa, podobnie jak i Maryi, upływało na uwielbieniu Jezusa i działaniu dla Niego. Jego serce, umysł i dusza nie przestawały być zanurzone i zatracane w miłości. Podobnie i w naszym życiu konsekrowanym. Wezwani jesteśmy do tego, by całkowicie oddać się oblubieńcowi, oddać się na Jego służbę, nieustannie Go adorując i czynić wszystko, z miłości dla Niego, przez Niego i w Nim. Józef jest dla nas niedoścignionym przykładem. Życie konsekrowane łączy się również z porzuceniem wszystkiego na wzór apostołów, by przebywać z Chrystusem, by Mu się oddać sercem niepodzielnym, by się oddać na służbę Bogu i braciom. Porzucenie nie tylko świata, rodziny, ale także, a może i przede wszystkim, swoich pragnień, dążeń, aspiracji, swojego własnego widzenia świata, by otworzyć się na działanie Bożego Ducha, by nauczyć się Bożego spojrzenia na świat i by móc przyjąć to, co Pan Bóg dla nas przygotował. Ważne jest w tym procesie odkrycie i zaakceptowanie swojej słabości i uznania, że bez Boga nic nie jesteśmy w stanie uczynić. Są to słowa, które słyszymy często, które są dla nas oczywiste, ale życie nimi na co dzień nie zawsze jest łatwe, przynajmniej dla mnie. Wyjeżdżając do wspólnoty, miałam za sobą doświadczenie pracy jako osoba świecka w Kościele Polskim. Byłam zaangażowana w Ruch Światło Życie, w Odnowie w Duchu Świętym, co dawało mi spojrzenie na Kościół i na świat odpowiadający rzeczywistości polskiej, a niekoniecznie francuskiej. Potrzebowałam czasu, by ogołocić się z tego spojrzenia związanego z kulturą danego kraju i sięgnąć głębiej, zatrzymać się nad tym, co jest naprawdę istotą. I osoba świętego Józefa bardzo mi w tym pomogła i pomaga, bo jest to proces łączący się z nieustanną walką wewnętrzną. Święty Józef jest dla mnie wzorem w tej walce. Swoją postawą uczy mnie, jak rezygnować ze swoich planów, pragnień. Ważna jest dla mnie medytacja nad tekstem z Ewangelii Mateusza z 1 rozdziału. Święty Józef uczy nas także otwartości na Boże wezwania i odwagi w podejmowaniu decyzji. Ostatnio w naszej wspólnocie przeżyliśmy ważny moment, gdyż pierwszym naszym domem, które nabyliśmy po założeniu wspólnoty, była mała farma w Ars. I od samego początku istnienia naszej wspólnoty w sercu naszej duchowości była posługa ludziom poranionym. W latach 90. nasi bracia mieszkali w tej farmie, przyjmując chłopaków z problemami psychologicznymi. Później bracia, przygotowując się do kapłaństwa, wstąpili do seminarium i trzeba było zawiesić tą działalność. To wezwanie, by pomagać ludziom poranionym, staramy się kontynuować w nieco inny sposób, zwłaszcza poprzez rekolekcje. Ale ferma w Ars pozostawała nadal pusta. Używaliśmy ją okazjonalnie. W ostatnich latach nawet przeprowadziliśmy generalny remont, by dostosować dom do wymaganych norm, ale ciągle nie mieliśmy ekipy, by kontynuować projekt. I kiedy kilka miesięcy temu kardynał Barbaran poprosił nas, byśmy odstąpili fermę w wspólnocie Cenacolo. Nie było to łatwe dla nas, zwłaszcza dla tych, którzy pamiętają historię domu wyproszonego za wstawiennictwem świętego Józefa. To historia początku naszej wspólnoty. Trzeba się było czegoś wyrzec, tego miejsca, w pewien sposób i naszego projektu, który nadal pozostaje żywy w naszych sercach. Jednocześnie mieliśmy świadomość, że dom nie może stać pustym. I uroczyste otwarcie Fundacji Cenacolo zbiegło się z czasem, bo w kwietniu zbiegło się w czasem, kiedy w parlamencie francuskim głosowano nad otwarciem sal dla narkomanów. I było to takim znakiem, że jest to jakby takie coś przeciwnego, że jest tu nowy powiew Ducha Świętego. I takim dla nas wielką radością i zaskoczeniem było to, że chłopcy z Czanakolo kilka dni przed otwarciem poprosili nas o figurę świętego Józefa, mówiąc, że święty Józef był zawsze obecny w tym miejscu, więc trzeba, żeby pozostał dalej. Poprosili nas również o obrazki z modlitwą i odprawianie regularnie mszy świętej. Święty Józef jest świętym, którym możemy przypisać wszystkie cnoty. Ale tym, co najbardziej mnie uderza u niego, to jego pokora i dyskrecja. Być może dlatego, że sama tak bardzo tego potrzebuję. Nie wysuwa się on na pierwszy plan, jest jakby w cieniu, nie mówi o sobie. Ale jego postawa może nas tak wiele nauczyć. W naszym domu od kilku lat w refektarzu mamy duży obraz przedstawiający spotkanie Maryi z Dzieciątkiem Jezus i świętej Elżbiety z małym Janem Chrzcicielem. Patrząc na ten obraz, moja uwaga była zawsze skoncentrowana na tych czterech pierwszoplanowych postaciach. Dopiero parę miesięcy temu dostrzegłam, że jest jeszcze jedna postać na tym obrazie, nie rzucająca się zupełnie w oczy, w cieniu, na drugim planie. To święty Józef, który czuwa z odległości nad tym spotkaniem, by nic go nie zakłócało. I uświadomiłam sobie, że w naszym życiu jest podobnie. Święty Józef jest obecny, czuwa nad nami, pomaga nam, ale robi to w sposób tak bardzo dyskretny, że nie od razu zdajemy sobie z tego sprawy. Czuwa on jak dobry ojciec, zawsze gotowy przyjść nam z pomocą. W naszej wspólnocie mamy zwyczaj prosić świętego Józefa o różne rzeczy, nie tylko o jakieś wielkie, ale takie drobne w życiu codziennym, na przykład wyjeżdżając samochodem z domu, siostry mają zwyczaj prosić świętego Józefa, żeby przygotował miejsce na zaparkowanie, bo w Lyonie nie jest to łatwe. I mówią, śmiejąc się, że trzeba to zrobić wyjeżdżając z domu, bo trzeba dać trochę czasu świętemu Józefowi na przygotowanie miejsca. Nie? Też na przykład, gdy nam czegoś brakuje, nim pojedziemy zrobić zakupy, staramy się go o coś prosić. Raz, żeby nie tracić dużo czasu, ale i nieraz się zdarza, że nim wyjedziemy na zakupy, rzeczy, które potrzebujemy, docierają do nas w trochę inny sposób. Ktoś nam ofiaruje. Ta pomoc materialna świętego Józefa jest bardzo skuteczna, ale przyznam, że dla mnie osobiście, szczególnie w tym ostatnim czasie, odkrywam go jako tego mistrza życia wewnętrznego i jestem mu bardzo wdzięczna z całego serca za tą pomoc w naszym wzroście duchowym. Dziękuję.